Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Nawet ludzie o trudnym charakterze mogą dojść do świętości, przekonywał Benedykt XVI, mówiąc o Gertrudzie Wielkiej. Magazyn zaczniemy od relacji z audiencji generalnej. Następnie przedstawimy październikowy numer posłańca, a w związku z rychłą kanonizacją przybliżymy postać błogosławionego Stanisława Kazimierczyka. Na środowy magazyn zaprasza Beata Zajączkowska.
Średniowieczna mistyczka i intelektualistka, jedyna Niemka, która uzyskała przydomek Wielka, była tematem dzisiejszej katechezy Benedykta XVI. Święta Gertruda to uczennica Matyldy z Helfty, o której papież mówił przed tygodniem. Podobnie jak jej mistrzyni, wychowała się na liturgii. I to także z liturgią wiążą się jej główne doświadczenia mistyczne, zauważył Benedykt XVI. Jego katechezę streszczono również po polsku.
Urodziła się 6 stycznia 1256 roku w nieznanej bliżej rodzinie w Turyngii. W 5 roku życia została powierzona opiece sióstr benedyktynek, u których zdobyła wykształcenie humanistyczne i teologiczne. Interesowała się literaturą, muzyką, śpiewem, sztuką. W 1281 roku niespodzianie otrzymuje i przeżywa duchową wizję spotkania z Chrystusem. To wydarzenie otwiera długi łańcuch mistycznych doświadczeń, które uczyniły z niej jedną z największych mistyczek chrześcijańskich. Powołanie odkryte poprzez studia humanistyczne prowadziło ją w kierunku teologii i reguły monastycznej i miało jeden cel – apostolstwo. Podejmowała je z odwagą, głosząc prawdy wiary z prostotą, jasnością i przekonaniem. Zmarła w wieku 45 lat w 1301 lub 1302 roku.
Benedykt XVI zwrócił uwagę na niezwykłą drogę niemieckiej mistyczki. W swym życiu doznała dwóch głównych nawróceń. Pierwsze wiodło ją od fascynacji literaturą świecką do zamiłowania dziełami duchowymi i teologicznymi. Drugie nawrócenie związane było z wyrzeczeniem się niedbalstwa w życiu monastycznym, co zaowocowało wielką gorliwością zarówno w życiu modlitewnym, jak i apostolstwie. Pomimo tych dwóch wyraźnych przełomów i licznych darów mistycznych, w tym stygmatów, święta Gertruda do końca życia zachowała niektóre cechy i wady swego trudnego charakteru. Niektórzy dziwili się wręcz, że właśnie taką osobę Pan Bóg sobie wybrał, zauważył Benedykt XVI.
Zwracając się do Polaków, papież przypomniał o znaczeniu modlitwy różańcowej.
Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. Jutro przypada wspomnienie Najświętszej Marii Panny Różanicowej. Różaniec to szczególna modlitwa kościoła i duchowy oręż dla każdego z nas. Niech rozważanie życia Jezusa i Marii będzie dla wszystkich światłem na drodze ewangelicznej odnowy życia i przemiany serc. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Każdy z nas z pewnością pamięta czas szkolnych przygód.
Ksiądz Leszek Gęsiak.
Mimo tego, że w młodzieńczym wieku szkoła wydaje się często czymś bardzo nieprzyjemnym, to jednak po latach wraca się do okresu szkolnego z nostalgią i niekłamaną sympatią. Szkoła jest bowiem dla każdego częścią życia, miejscem kształtowania osobowości i nawiązywania przyjaźni, okazją do pierwszych zaangażowań społecznych i oczywiście szansą na zdobycie wiedzy. Proces kształcenia i wychowania człowieka jest długotrwały i bardzo złożony. Przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum, studia, specjalizacje. Rozciąga się na wiele lat, by w końcu wykształcony i przygotowany do życia człowiek mógł podjąć pracę, założyć rodzinę i pomóc kolejnym pokoleniom w ich wychowaniu i zdobywaniu wiedzy. Ważne miejsce w szerokiej panoramie wychowawczo-kształceniowej praktycznie na całym świecie zajmuje edukacja katolicka. Szkoły i uniwersytety prowadzone przez Kościół lub oparte na zasadach katolickich, usiane są w licznych miejscach naszego globu, ciesząc się bardzo często dobrą opinią i wysokim poziomem nauczania. Dotyczy to także wielu państw, gdzie katolicy stanowią mniejszość w społeczeństwie, a gdzie jednak tradycyjnie katolickie szkoły cieszą się niekłamanym autorytetem i uznaniem. Podejmując na łamach październikowego numeru Posłańca temat katolickiej edukacji, zastanawiamy się nad jej sensem i najważniejszymi zadaniami. Pytamy o to między innymi prefekta Kongregacji Edukacji Katolickiej, księdza kardynała Zenona Grocholewskiego. Rozważamy możliwe kierunki rozwoju kształcenia w naszym kraju, przybliżamy specyficzne systemy wychowawcze, zwłaszcza pedagogikę ignacjańską, patrzymy na miejsce katechezy w szkołach i jej atrakcyjność pośród innych szkolnych zajęć. Październik to miesiąc różańcowy. Otwierając się zatem na obecność w naszym życiu Maryi, szukamy w niej wzorca budzącego w człowieku cnotę nadziei. W miesiącu tym wracamy także do rocznicy wyboru Jana Pawła II na papieża, a o tym, jak wielkim był on dla Kościoła darem, pisze ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. Zachęcamy także, by kontemplować piękno porannej rosy, zwanej często perłami świętej Urszuli, a na deser proponujemy skosztować pysznego jabłecznika z bakaliami według receptury siostry Anastazji. Zapraszam więc bardzo serdecznie do sięgnięcia po październikowy numer Posłańca i życzę dobrej lektury.
Siedemnastego października do chwały ołtarzy w Watykanie wyniesiony zostanie błogosławiony Stanisław Kazimierczyk. To będzie uroczystość kanonizacyjna. W związku z nią, z przygotowaniami do niej, gośćmi w naszym studiu są dzisiaj ojcowie Piotr Walczak, proboszcz z parafii Bożego Ciała w Krakowie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Oraz Wojciech Ćwiękała, magister kleryków i nowicjusze. Witam ojca.
Szczęść Boże, witam.
Poprzednio przypomnieliśmy postać błogosławionego Stanisława Kazimierczyka, z jakiej rodziny pochodził, co studiował, gdzie studiował. Czas na to, aby powiedzieć słów kilka na temat już jego etapu życia zakonnego. Wstąpił w wieku 23 lat, w wieku 25 lat przyjął święcenia kapłańskie. Co możemy powiedzieć o tym początku? Czym się zajmował?
Jeśli chodzi o jego posługę w parafii i w klasztorze, to na pewno zajmował się bardzo szeroko kaznodziejstwem. Miał ku temu wybitne uzdolnienia i dał się poznać jako wybitny mówca. To był czas, kiedy były bardzo wielkie próby reformacji, które docierały do Krakowa i działalność Husa również. To powodowało, że aby ktoś mógł zostać kaznodzieją, musiał mieć i odpowiednią ku temu wiedzę i odpowiednie predyspozycje. I dlatego w tamtych czasach kaznodzieją nie był każdy kapłan, który wychodził do ołtarza, do mszy świętej, ale ktoś, kto miał taką nominację od biskupa. I właśnie na terenie Trójmiasta, bo kiedy żył nasz kandydat na świętego, Kraków stanowiło swoiste Trójmiasto, ponieważ Kraków był jednym z trzech miast, któremu towarzyszyły miasto Kazimierz i miasto Klepasz. To było takie swoiste środowisko, w którym rozwijała się zarówno kultura umysłowa, szczególnie wokół Uniwersytetu i Akademii, życie duchowe i religijne wokół kościołów i klasztorów, a także bardzo mocno rozwijał się również ten element przemysłowy, handlowy, który również przyczyniał się do tego, że te miasta budowały się w sposób okazały i bogaty. Wobec tych zagrożeń duchowych, które szły z Czech, właśnie takimi sposobami przeciwdziałania było to, że wyznaczano doskonałych mówców i jednym z nich był Stanisław z klasztoru, z Kościoła Bożego Ciała na Kazimierzu.
Dodajmy, proszę Państwa, że o powadze tego urzędu kaznodziei świadczy chociażby fakt, iż nie mógł być żaden kapłan kaznodzieją wcześniej niż 5 lat po święceniach. I druga rzecz, kaznodzieją zostawało się wówczas dożywotnio. czyli dopóki daną posługę mógł spełniać. Tak było w przypadku błogosławionego Stanisława. Kolejna posługa wiąże się zresztą też z tym okresem pięcioletnim, spowiednika.
No tutaj na pewno już jest mniej jakichś konkretnych materiałów na temat właśnie tej posługi spowiedniczej, ale co można powiedzieć, że później, jeżeli mówimy o podziękowaniach za wstawiennictwem błogosławionego Stanisława Kazimierczyka, mamy również dużo takich uzdrowień duchowych, co by świadczyło właśnie o jego posłudze spowiedniczej. Gdzie on tą dokładnie posługę wykonywał, no trudno powiedzieć, jak to wtedy wyglądało w wieku XV. Ale ten kontakt taki bezpośredni z ludźmi no, był obecny w jego życiu, więc tą posługę na pewno wypełniał. Tu jest mniej jakiegoś materiału źródłowego, do którego moglibyśmy się szczegółowo odwołać. Wiemy, że spełniał tą posługę, ale dokładnie jak ona wyglądała, kogo on spowiadał i właśnie jakiego stanu przychodzili do niego ludzie, trudno dokładnie teraz powiedzieć.
Dodajmy, że w archiwach krakowskich zostały odnotowane bodajże dwie wzmianki, że jako spowiednik wzywany był do załatwiania dwóch spraw spadkowych, a kolejna funkcja, którą pełnił w zakonie, tajemniczo brzmi i myląco dzisiaj chyba – lektor. Lektor dziś czyta w kościele Pismo Święte, a wówczas u was?
Posługa lektora związana właśnie z nauczaniem kleryków, nauczaniem nowicjuszy. Więc byśmy to dzisiaj powiedzieli sobie, że lektorem w zakonie to był taki wychowawca, nauczyciel. Tak to określano tą funkcję. Który wykładał filozofię i dawał jakieś podstawy też teologii. Nie tak jak dzisiaj jest, że wszyscy klerycy kończą seminarium, przygotowując się do święceń kapłańskich. Wtedy troszeczkę inaczej wyglądała ta formacja. Więc wewnętrznie lektor to był ten, który uczył nowicjuszy i uczył kleryków, dając im takie podstawy do przyjęcia święceń kapłańskich.
W odniesieniu do jego osoby biografowie odnotowali, że jako nowicjusz sam takiej formacji nie wymagał, no bo przecież, przypomnijmy, był po studiach na Akademii Krakowskiej, czyli tę wiedzę już posiadał, a z kolejnych funkcji w zakonie zastępca przełożonego. Co robił zastępca przełożonego na Kazimierzu?
Wyobrażenie daje nam obecnie dzisiejszy klasztor, jak on wygląda, jak jest zorganizowany. Bardziej chyba pozostaje to jako funkcja, jako coś, co było wyniesieniem osoby.
Na pewno reprezentował przełożonego klasztoru w różnych sprawach na zewnątrz, jeżeli chodzi właśnie o takie sprawy związane z miastem wtedy, z rajcami miejskimi. Występował oficjalnie, jest świadectwo na ten temat. Ale żeby powołać na taką funkcję człowieka, no to też musiało się to wiązać z tym, że musiał mieć zaufanie wśród współbraci. Pewnie była to niewdzięczna funkcja, wymagała dużo cierpliwości, wymagała dużo poświęcenia.
Z drugiej strony mogło być mu łatwiej, chociażby dlatego, że znał tych ludzi. Przecież on był z Kazimierza, to była jego parafia. Po drugie, co biografowie piszą, znał polski i niemiecki, języki, które powszechnie dosyć były oprócz łaciny wówczas w użyciu. Także możliwe, że nawet to robił całkiem sprawnie.
Tak, mam jeszcze na uwadze to, że przecież ojciec tak samo pełnił różne funkcje jako rajca miejski, więc tutaj na pewno też miał dobry kontakt z tym środowiskiem.
Jeśli chodzi o życie zakonne, kolejny aspekt jego osobowości to wrażliwość na ludzi ubogich, na ludzi biednych, na chorych. Coś możemy powiedzieć więcej na ten temat?
W poprzedniej audycji mówiliśmy o roli arcybractwa pięciu ran Pana Jezusa i adoracji Najświętszego Sakramentu, o tym, że w tym arcybractwie jakieś szlify swojej duchowości pobierała Jadwiga, mama błogosławionego Stanisława Kazimierczyka. I może trzeba byłoby dodać, że jednym z takich zadań skierowanych do wszystkich, którzy uczestniczyli w arcybractwie, należało wspieranie ubogich. Arcybractwo oprócz tej formy oddawania czci, kultu Najświętszemu Sakramentowi, oprócz adoracji Najświętszego Sakramentu, miało jeszcze i ten wymiar, że wszyscy, którzy należeli do arcybractwa, mieli obowiązek wspomagania ubogich. I ten element duchowości u błogosławionego Stanisława Kazimierczyka bardzo się wybija. On wtedy, kiedy zachodziła potrzeba, dzielił się własnym pożywieniem, dzielił się własnym ubraniem. To w mentalności średniowiecznej było wręcz normalne, że człowiekowi, który potrzebował pomocy, tej pomocy się udzielało. Tym bardziej, że w zakresie świadczenia pomocy, a także formowania własnej osobowości, własnej duchowości, nie bez znaczenia był wpływ na Akademii, na błogosławionego Stanisława Kazimierczyka, jego mistrza, świętego Jana Skent, który w tym zakresie pozostawił na wieki całe przykłady takiej dobroci średniowiecznej, ale posuniętej do granic możliwości człowieka, podzielenie się ostatnią strawą, czy oddanie swoich butów biednemu studentowi. Także w takich dobrych szkołach pobierał lekcje służenia biednym błogosławiony Stanisław Kazimierczyk.
Wówczas nieco inne były warunki klasztorne. Jak przychodził Wielki Post, to ten post rzeczywiście nieraz był wielki. O błogosławionym Stanisławie kronikarze mówią, że dosłownie tak ujmował sobie obroku, że potrafił Wielki Post przeżyć na wodzie i jęczmiennym chlebie, co ponoć przyczyniło się do jego dość przedwczesnej śmierci, bo zmarł w wieku 56 lat.
Tak, trochę to jest takie dziwne, jeżeli mówimy, że błogosławiony Stanisław Kazimierczyk był takim reprezentantem tej duchowości dewocjonizm moderny, bo przecież tam mniejszą uwagę zwracano na te praktyki pokutne, praktyki postne. Więcej natomiast zwracano uwagi na tą pracę taką wewnętrzną, ten duchowy wysiłek w uświęceniu się. Ale tutaj trzeba też powiedzieć, że w tym środowisku krakowskim ten ruch dewocjonizm moderny był taki dość charakterystyczny i on właśnie miał ten element takiego umartwienia, również tej takiej ascezy, gdzie byśmy powiedzieli, ascezy w sensie takim negatywnym, umartwień, postów. I to było również obecne w życiu błogosławionego Stanisława Kazimierczyka. O ile sam może nie narzucał takiego sposobu życia innym, to przez swój przykład, przez swoje świadectwo pokazywał właśnie, że to jest również taka droga do wewnętrznej pracy nad sobą. I to pewnie dotyczyło jego formacji w nowicjacie i później, kiedy on był formatorem i kiedy przekazywał tą swoją duchowość swoim wychowankom. Wiemy w tych przekazach właśnie najstarszych, że to był człowiek o wielkiej ascezie.
A że duchowość wychowankom przekazywał nie tylko słowem, ale i przykładem, to również w kronikach zostało odnotowane. Zadziwia momentami jego wrażliwość na ludzkie potrzeby, na przykład w chorobie. Gdzieś w nocy potrafił wstawać i obchodzić te cele, rozmawiać z chorymi i współbraćmi, że potrafił pielęgnować dosłownie chorych. Ludzie się pytali, gdzie się tego nauczył. Jedna z hipotez jest chyba ta domowa, nie? Domowa to znaczy, że być może ojciec zmarł wcześniej, a matka pomocy potrzebowała, dlatego był taki sprawny w rzeczach domowych i praktycznych, co u księży często nie jest.
Tak, tutaj jeśli chodzi o księdza Stefana Ryłko, który podjął się takiej głębszej analizy tego tematu, to właśnie tak sugeruje, że błogosławiony Stanisław Kazimierczyk wyniósł taką szkołę ze swojego domu rodzinnego. I to poniekąd też mogłoby świadczyć, że wybrał właśnie klasztor kanoników regularnych, który był na Kazimierzu, czyli w pobliżu swojego domu rodzinnego, żeby również w jakiś sposób mieć możliwość pomocy chociażby matce, bo wiemy, że ojciec zmarł, matka jeszcze żyła, więc tutaj mógł jakby też przychodzić jej z pomocą. Tego na pewno nauczył się w domu, pełniąc różne posługi, wykonując różne czynności domowe i to w jakiś sposób też zaowocowało w jego życiu klasztornym.
Te audycje, proszę Państwa, chciałbym zakończyć jednym z zapisków kronikarza księdza Stefana Ranatowicza. Mianowicie pisze tak. Przeciw ubogim, o błogosławionym Stanisławie, dziwnie litościwy, nikim nigdy nie gardził, nie pochlebował bogatym, wolen od świeckich pieczołowitości i nie frasował się i frasować nie kazał o cielesne potrzeby.
Przypomnę, że gośćmi księdza Józefa Polaka byli ojcowie Piotr Walczak i Wojciech Ćwiękała, a do postaci błogosławionego Stanisława Kazimierczyka w związku z jego rychłą kanonizacją wrócimy za tydzień. A dziś to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.